Jesteśmy tu dzisiaj na nabożeństwie. Nabożeństwo. Czy wiecie, skąd się wziął wyraz nabożeństwo? On pochodzi od dwóch słów. Te dwa słowa zostały ściągnięte w jedno. Nabożeństwo znaczy nas bożeństwo. Nieraz idziemy na spotkanie takie jak dziś, do wspólnoty, na nabożeństwo, myśląc, że to my coś tu Bogu mamy do zaoferowania. Ładny śpiew, głęboką modlitwę, a w rzeczy samej to jest inaczej. My tu przychodzimy, żeby On nas nabożył. Żebyśmy tu się nabożyli. To jest czas nas, bożeństwa. Nie my tu przychodzimy służyć Bogu, ale On tu jest, aby nas nabożyć. W związku z tym pamiętajmy o tym, żeby słuchając treści ze Słowa Bożego, żebyśmy my byli otwarci, bo kazanie to nie jest gadanie. To jest po prostu otwieranie naszych serc na Jego wpływ, na to, jak On nas może nasączyć, nabożyć. Nasza wspólnota rozwija się etapami, 3-letnimi etapami. Nie mówimy o tym zawsze, ale mówimy o tym teraz raz w miesiącu, bo kończy się kolejny 3-letni okres. Niektórzy z nas są tutaj pierwszy raz. Niektórzy bywają rzadko. Ale dla każdego z nas jest to dobry moment, żeby usłyszeć podsumowanie i zastanowić się nad przyszłością. Czy warto jest robić takie podsumowania? Oczywiście, że warto. W naszym kraju robi się to co roku. Niektórzy robią co tydzień. Niektórzy robią codziennie. Podsumowywać własne życie to tak, jakby odszukiwać się na mapie. Kto wie, gdzie jest, tym łatwiej przekonać się, dokąd chce dotrzeć. Dlatego ważne są podsumowania. W Poznaniu robimy też te podsumowania i chociaż 3 lata to niewiele, ale w te 3 lata dużo się dokonało. Zaczęliśmy sięgać do wszystkich naszych notatek, żeby zobaczyć, ile osób przewija się przez naszą wspólnotę i zorientować się, gdzie te osoby są, czy potrzebują jakiegoś wsparcia i pomocy. Dotychczas, a nie skończyliśmy jeszcze, naliczyliśmy, że tych osób jest 460. Akurat na dzień dzisiejszy tak równo wypada. Ilu jest tutaj wśród nas, w tej wspólnocie? Warto pod koniec tego okresu 3-letniego zrobić takie podsumowanie. Ten kończący się 3-letni okres rozwoju naszej wspólnoty przebiegał pod dyktando 3 haseł. O pierwszym już mówiliśmy bodaj we wrześniu. Jezus rdzeniem życia. To jest hasło, które nam przypomina, że mamy żyć wewnętrzną inspiracją, wewnętrzną zachętą, wewnętrznym porywem, którym w nas jest Chrystus. Nie służymy Mu dlatego, że musimy. Nie służymy Mu dlatego, że boimy się, że On nas potępi i skaże na wieczność bez Boga. Służymy Mu dlatego, że Go kochamy. Jezus Chrystus jest najwspanialszą postacią na świecie. Nikt na świecie nie umarł za nasze grzechy. On za twoje grzechy. On za moje grzechy umarł. Gdy się opowiada historię o ojcach bądź o matkach, które wyrwały z pożaru swoje dzieci, często z narażeniem zdrowia, wyszły z pożaru poparzone, my, gdy słuchamy takich historii, nieraz płaczemy, wzruszając się ogromem miłości rodziców do nas. Słuchajcie, Jezus Chrystus umarł za nas, żeby nas ochronić od potępienia. On też w nas chce żyć, w nas, w środku, być obecny w środku nas, żeby ze środka nas pobudzać do kochania, do postępowania w szlachetny sposób. I właśnie dlatego sobie przypominaliśmy przez 3 lata, że On jest rdzeniem naszego życia. Również zachęcaliśmy się do tego, by żyć po chrześcijańsku po prostu dlatego, że tak chcemy, dlatego, że tak jest pięknie. Każdy z nas ma jakoś umeblowany dom, jakoś uporządkowane biurko, teczkę, swoje sprawy. Chcemy to zrobić, bo lubimy, jeśli gdzieś jest porządek odpowiadający naszej naturze. I zwykle tam, gdzie jesteśmy, to zaraz poznać, że to my tam jesteśmy. Tak jak z charakterem pisma, gdy piszesz, każdy rozpoznaje, że to ty. I właśnie w tym drugim haśle Jezus, chrześcijaństwo stylem bycia, chodzi o to, żebyś żył po chrześcijańsku w sposób taki po prostu twój. Że jak ktoś usłyszy twoje słowa, ktoś zobaczy ciebie w twoich czynach, żeby mógł powiedzieć: o, to on, to chrześcijanin, on po prostu tak żyje, to jest jego styl. I trzecie hasło, to ostatnie na czerwono zaznaczone: byt lokalny, wpływ globalny. Bo zastanawialiśmy się i ciągle się zastanawiamy nad tym, jak my w Gnieźnie albo jak my w Poznaniu, gromadzący się na nabożeństwa czy służący tu w tym mieście, jak my możemy wywrzeć wpływ na cały świat? Jak? Tutaj mam taką zawsze podstawkę pochyłą. W Poznaniu mam prostą. Na tej prostej podstawce zawsze stawiam globus, żeby pamiętać, że my jesteśmy tu na miejscu, w Poznaniu czy w Gnieźnie, ale mamy na oku świat. Jak możesz wpłynąć na świat z Poznania, z Gniezna? Jak możesz wpłynąć na świat? Na przykład przez pisanie listów, na przykład przez filmowanie się, na przykład przez umieszczanie tego, co tu robimy w internecie, na przykład przez organizowanie jakichś międzywspólnotowych albo krajowych spotkań, konferencji, wyjazdów wakacyjnych. W taki sposób możemy wywrzeć wpływ globalny na cały świat. Te trzecie hasło, byt lokalny, wpływ globalny, to jest nowym elementem. Wcześniej tak nie myśleliśmy, wcześniej tego nie chcieliśmy. Wcześniej mówiliśmy, że zależy nam na wzroście liczebnym, żeby nasza wspólnota była trochę większa i tu, i w Poznaniu. Ale potem, kiedy zaczęło nas wśród nas być więcej dzieci, pomyśleliśmy sobie, nie chcemy wypychać naszych dzieci na szkółkę, żeby nie było ich wśród nas, tylko myśleliśmy, zróbmy miłą atmosferę w naszym kościele, dla rodzin, dla dzieci. Więc zaczęliśmy dbać o to, żeby była rodzinna atmosfera, ale potem właśnie te ostatnie 3 lata pomyśleliśmy sobie, może to za mało, że tylko chcemy żyć tutaj w rodzinie i chcemy, żeby nam było miło. Chcielibyśmy też, żeby wywrzeć wpływ na świat. I w tym mniej więcej czasie zaczęły się też nagrywania naszych spotkań, umieszczania tego w internecie i chcę wam powiedzieć, że gdy tu jesteśmy w jakiejś tam liczbie, czy w Poznaniu, to okazuje się, że w tygodniu być może nawet słucha nas kilkadziesiąt razy więcej ludzi niż obecnych tu. A zatem, chociaż jesteśmy tu, ktoś może obserwuje nas z Nowej Zelandii, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z innych miast w Polsce. W ten sposób rozsiewamy nasz wpływ globalny. Więc to są takie 3 hasła i to trzecie dzisiaj podsumujemy. Ale najpierw zastanówmy się, jak myśmy do tego hasła doszli. Czy ono ma sens? Co mówi o tym Pismo Święte? Czy to hasło jest uzasadnione w jakiś sposób, patrząc na Biblię? Otóż okazuje się, że tak. Otwórzcie ze mną Ewangelię według świętego Mateusza, 28 rozdział i przeczytajmy od wiersza 18. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. I teraz uwaga. Idźcie. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Wyobrażacie sobie to? Co Jezus chciał od nas? Co On chciał? Zobaczcie, że On otworzył nam oczy, że my mamy świat do zdobycia. Nie tylko mnie, moją rodzinę, moje miasteczko. On powiedział: idźcie na cały świat. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Zauważyliście, że my często, jeszcze Polakom byśmy powiedzieli, ale inne narodowości niektóre lubimy, niektóre nie. Co nasz Pan powiedział? Ulubionym narodom? Wszystkim narodom. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Uwaga, uwaga, wszystkich narodów. Zobaczcie, jak my powinniśmy być otwarci dla innych ludzi. Nie zamknięci, otwarci. Powiedział dalej tak: chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie tylko, że przyjdziecie tam, powiecie: hej, hej, Jezus Chrystus umarł za was, On was kocha. Ale wejdźcie z nimi w kontakt. Tak bliski, jak ktoś z was był już na chrzcie, takim biblijnym, jak w naszym kościele go praktykujemy. Ten chrzciciel podchodzi blisko człowieka. Człowieka zanurza całego w wodzie. Jezus chciał, żebyśmy podeszli do tych narodów, weszli w kontakt z nimi, zanurzyli ich w wodzie, w ten sposób ochrzcili ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I co? I to wszystko i do domu. No nareszcie, misja skończona, wracam do domu, do mojego miękkiego fotela. Nie? Uwaga. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc na czym polega misja? Bo zapewne gdzieś w kościele słyszeliśmy o księdzach misjonarzach. Słyszeliśmy o misjach. Na czym polega misja? Że tylko ktoś gdzieś jedzie, nie wiadomo gdzie, co on tam w ogóle robi? Misja domaga się zaangażowania twojego i mojego. Jeżeli nie jesteś zaangażowany w misji, to coś nie w porządku z twoim chrześcijaństwem. Zdajecie sobie z tego sprawę? Jezus Chrystus kocha nie tylko ciebie i mnie. On kocha innych też. I powierzył nam przywilej dotarcia też do tych ludzi. Więc mamy to uzasadnione. Ale jeszcze jeden tekst odczytajmy. Zanim jednak to zrobię, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zauważcie, na czym polega ta misja. Że to jest czynienie innych uczniami Jezusa. Pozyskiwanie uczniów. Nie tylko informowanie. To jest pozyskiwanie uczniów. Właśnie sens istnienia Kościoła sprowadza się do tego uczniostwa, pozyskiwania uczniów. Czy jesteś uczniem Jezusa? Uczniem. Zobaczcie, że w naszym kręgu kulturowym, w naszym kościele często się mówi tak, uwaga, czy jesteś wierzący, czy niewierzący? Ale pytanie brzmi, czy jesteś uczniem? Uczniem. A u nas się mówi, ja jestem wierzący, niepraktykujący. A ty spotkałeś ucznia niepraktykującego? Albo studenta niepraktykującego? Nie ma takich. Tymczasem są wierzący niepraktykujący. Jesteś taki? Wierzący niepraktykujący? To chyba to nie jest chrześcijańskie. To chyba nie jest to, co zamierzał Jezus Chrystus. Misja polega na tym, że stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa. I też zauważcie, co tu mamy na końcu. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku, obiecuje Jezus. Ale komu obiecuje? Obiecuje tym, którzy idą, a nie tym, którzy siedzą. Tym, którzy idą do innych, mówią o innych, wyciągają do nich rękę, mówią im o Jezusie, stykają się z ich problemami. Do nich mówi, do nich Jezus mówi: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Jeśli idziesz, to On jest z tobą. Jeśli siedzisz, nie masz tej obietnicy. Rusz, rusz z miejsca. W minione 3 lata ruszałeś się, czy siedziałeś? Czy byłeś wierzący, niepraktykujący? To ważne pytanie, biblijne pytanie. Dalej idźmy. Dzieje apostolskie, 1 rozdział. Bardzo ciekawy tekst, 8 wiersz. Bardzo ważna rzecz. Otrzymacie moc Ducha Świętego, czytamy w 8 wierszu, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Znowu Jezus ma na oku co? Tylko Jerozolimę, miasto jedno? No nie, jeszcze ma Samarię, Judeę. Tylko Judeę? Samarię, to dalej na północ. Tylko Samarię? Nie, czytamy tutaj, aż po najdalsze krańce ziemi. Gniezno będzie na krańcach? Jeszcze są na północy inne miasta. Po najdalsze krańce ziemi. To, że dziś w Gnieźnie jest wspólnota chrześcijańska, to dlatego, że ktoś poważnie potraktował słowa Jezusa. I gdzieś tam z Jerozolimy, z południa, czy też powiedzmy sobie z Bliskiego Wschodu, dotarł aż tu. Tak poważnie traktowano słowa Jezusa i ty, i ja musimy traktować też te słowa poważnie. Co tu jest charakterystycznego w tym wersecie? Jaki tu ważny szczegół można zauważyć? Nie wychodzi on tak wyraźnie w naszym przekładzie literackim, w dosłownym bardziej, ale uważajcie, co tu jest napisane. Będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po wszystkie krańce ziemi. Zauważyliście, że tu chodzi o jednoczesność? Będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, wszędzie. Wszędzie. My nieraz tak myślimy. Najpierw tu, gdzie mieszkam. No oczywiście, od czegoś trzeba zacząć. Potem to się zobaczy. Nie. Tu, gdzie mieszkasz i gdzie indziej też. Jednocześnie. Dlatego słuchajcie, my odpowiadamy nie tylko za to miejsce, za to miasto, gdzie siedzimy, gdzie mieszkamy. Odpowiadamy jednocześnie za inne części całego świata. Dociera to do nas? Tak po prostu jest. Stąd nasze podsumowanie ma taką formę trzech o. Trzech o. Zawsze, gdy sobie podsumowujemy, to już 3 raz, to właśnie za pomocą tych 3 o. Pierwsze o to osiągnięte. Drugie o to odkryte. A 3 o to objawione. Innymi słowy, cośmy osiągnęli? Co myśmy osiągnęli w te minione 3 lata? Teraz powinniśmy tu sobie parę rzeczy powiedzieć, ale ogólnie to nawet w domach, w modlitwie stanąć przed Bogiem, przyjrzeć się naszej wspólnocie, naszemu wpływowi na świat. Co myśmy osiągnęli? Co myśmy osiągnęli? Ja sobie wypisałem parę rzeczy i podzieliłem to na takie 3 jakby sektory. Najpierw Jerozolima. Oczywiście nie chodzi o Jerozolimę tą dosłowną, tylko naszą, tu, najbliższą okolicę, Gniezno. Co myśmy osiągnęli tu w Gnieźnie? Na pewno regularnie się spotykaliśmy. Ale czemu służyły te spotkania? Czy one były przedsięwzięciem samym w sobie? No, spotkaliśmy się, jesteśmy w porządku. Spotkania, one mają służyć temu, że my jesteśmy w drodze. My się spotykamy tu na nabożeństwo, nas bożeństwo, żeby pójść rozsiewać to, jak On nas nabożył gdzie indziej. Można powiedzieć, my się gromadzimy tutaj nie dla nas. My się gromadzimy tu, by gdzieś indziej wśród ludzi być dostrzegani, żeby oni widzieli Jezusa Chrystusa tam, gdzie my idziemy. Po to my jesteśmy tu razem, modlimy się, śpiewamy i On nas nabarza. Po to to jest. Więc spotykaliśmy się. Mam nadzieję, że to tak odczuwaliśmy wszyscy, że spotykamy się, żeby tutaj nabożyć się do bycia w świecie, do bycia wśród ludzi. Co jeszcze tu robiliśmy? Robiliśmy tutaj coś dla dzieci. Ściągaliśmy dzieci. Dzieliliśmy się z nimi prezentami. To tak bliżej świąt narodzenia naszego Pana Jezusa. Ale też dawaliśmy im coś duchowego. Biblię, Nowy Testament. Robiliśmy coś dla nich tu. Poza tym, jak dobrze wiecie, teraz mamy co tydzień dzień otwartych drzwi, czy też dzień nowej szansy. Chcemy, żeby ludzie z miasta, nawet ci najbardziej potrzebujący, i może takim jesteś, przyszli tu, bo Jezus Chrystus ma odpowiedź na twoje problemy. On ma plan dla twojego życia. Nie chce, żebyś żył bądź żyła tylko dla siebie, ale też dla innych. Wchodziliśmy w relacje z miastem i ciągle wchodzimy. To robiliśmy w tej Jerozolimie. Co jeszcze? Co robiłeś jeszcze? Co robiła twoja mała grupa, z którą spotykacie się w domu? Co robiliśmy w ramach modlitewnych spotkań? O co się modliliśmy? Teraz ta jesień to czas, żebyśmy wszystko przemyśleli, a po spotkaniu my też pójdziemy z radą tego zboru, żeby porozmawiać też o przyszłości. Teraz przejdźmy do Samarii. Samaria to troszeczkę dalsze okolice. Tak jak w ich przypadku Samaria była na północ, my też możemy rozejrzeć się szerzej. Co my robimy trochę więcej niż Gniezno? Bo odpowiadamy też za to. Myślę, że tą Samarią jest dla nas centrum nowego życia. NLC. Tam staramy się dotrzeć nie tylko do ludzi z Gniezna, ale poniekąd do ludzi z całej Polski. Skądkolwiek przyjadą. Prowadzenie takiego ośrodka nowego życia nie jest łatwą sprawą. I ten ośrodek nie jest małą sprawą. Jesteśmy po kontroli rządowej, czy jakkolwiek ją nazwać. Ta kontrola trwała kilka dni, czy tam kilka tygodni. Bo to jest działalność, której nie da się skontrolować w 15 minut. To jest duża sprawa. I my to robimy. Piękna sprawa. Przez ten ośrodek przewinęło się niemal 1000 osób. Słuchajcie, 1000 osób. Może mniej, może więcej. Chodzi o to, żebyśmy poznali rząd. To nie jest mała sprawa. To kosztowało. Pieniądze to kosztowało. Ktoś powie, że w kościele nie mówimy o pieniądzach i rzeczywiście nie mówimy za wiele, ale tak już jest. Nie jesteśmy wspólnotą rolniczą. Nie wymieniamy się towarami. Zastępuje to pieniądz i on jest oczywiście potrzebny. Więc robimy to NLC. Nie tylko to. Wiecie, że my docieramy też do zakładów karnych? Że paru ludzi tam gdzieś w NLC odbyło wyrok? To dla nich łaska. Łaska. Co innego siedzieć w więzieniu. Co innego być w NLC. To jest łaska. Mniej trochę niż to. To miejsce też poprzez jednego z naszych braci organizuje życie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Tam też jest sporo roboty, którą ja podziwiam. Księgowość, rachunki, inne rzeczy, które są charakterystyczne dla zorganizowanego społeczeństwa. Więc my docieramy dalej niż tylko Gniezno. I dobrze. To jest spełnienie tego, co Jezus od nas chce. Więc jeśli jesteś w kościele, gdzie coś takiego się dzieje, to jesteś w dobrym kościele. Wywieramy wpływ nie tylko na to miasto, ale i na inne. I słuchajcie, to musimy sobie cenić. Z tego musimy się cieszyć. To musimy pogłębiać. A co z krańcami ziemi? Co z krańcami ziemi? Czy my coś robimy dla krańców ziemi? Na górze możemy sobie powiedzieć bardziej o szczegółach, podać nazwiska i tak dalej, ale ja muszę powiedzieć zupełnie szczerze i po prostu. Słuchajcie, Biblia, która między innymi powstawała w tym środowisku, tu, ona dociera na krańce ziemi. Być może już jest w Australii, niedługo będzie w Nowej Zelandii, z całą pewnością jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Europie, jest w Polsce. W 2,5 miesiąca cały nakład został rozprowadzony. Rozprowadzony cały nakład. Nie było więcej Biblii. I teraz jesteśmy w trakcie robienia do druku. Tak, żeby na święta i na Nowy Rok już coś było. To się rozchodzi. Ile tutaj może się rozejść wśród nas? 20, 30? To się rozejdzie w tysiące. Cała Biblia, Nowy Testament i Psalmy, Nowy Testament, Ewangelie, gdyby to wszystko zliczyć, to wychodzi ponad 1 000 000 egzemplarzy. I innymi słowy, to, co tu powstawało, trzyma gdzieś w ręku, zagląda tam i czyta ponad 1 000 000 osób. To jest, powiedziałbym, 1/3 Warszawy. Póki co. No zobaczymy, co będzie dalej, co będzie więcej. Nie licząc jakichś tam wersji elektronicznych. Więc to powstawało tu i to idzie na krańce ziemi. Poza tym zobaczcie, że nasza wspólnota tu ma stronę internetową. I wystarczy wejść, zobaczyć liczby. One na razie nie powalają nas te liczby, ale o to chodzi, żebyśmy się tu podsumowali na jesieni tego roku i żebyśmy w przyszłym roku zrobili coś więcej. Dobrze. Na drugiej stronie mamy miejsce na nasze spostrzeżenia, bo ja nie powiedziałem wszystkiego, ale zachęcam, podsumowujmy swoje życie, zachęcam do tego. Teraz, co myśmy odkryli, bo to było osiągnięte, co myśmy odkryli? Po pierwsze, to chciałem zapytać, na ile to, o czym dotychczas powiedziałem, było dla nas oczywiste, dla ciebie, dla mnie? Kto z was był zorientowany, że właśnie te rzeczy robimy? Jestem, żyję tym na co dzień. Idę do domu, myślę sobie, jak oni tam z tym tłumaczeniem, jak oni w tym NLC, jak im wychodzi to, jak im praca przebiega, czy mają efekty. Boże, pomodlę się o to, czy żyjemy tym? Jeżeli byśmy na skali od 5 do 1 zaznaczyli 5, że żyję niemal cały czas, a 1, no tak, czasem wspomnę, to co byś zaznaczył? Ja muszę powiedzieć, zaznaczyłem w obu przypadkach 5. Ja tym żyję. Ilu z nas zaznaczyłoby 5? Nie musicie podnosić ręki, ale wpiszcie tam, albo zakreślcie. Ilu z was zakreśliło 5? Kto by wpisał 4? Kto 3? Kto 2? Kto 1? Jeśli 1, to opamiętaj się. Zacznij myśleć o tym, co robimy razem. To jest nasze wspólne przedsięwzięcie. Tego się nie zrobi w pojedynkę. Na ile to, o czym mowa, było twoją palącą potrzebą? Mówiłem to już tutaj, że w naszym programie robiłem takie piękne konspekty. Nie wiem, czy pamiętacie, czy chowacie je, czy macie gdzieś w segregatorach niektóre z pięknymi zdjęciami, pełnokolorowymi i tak dalej. I tam na każdym konspekcie były cele naszej wspólnoty na 3 lata. Ktoś został zapytany, czy wiesz, jakie są cele naszej wspólnoty? Nie wiedział. 3 lata ukazywało się to na marginesie konspektów. Umknęło. Moja mama takie rzeczy nazywała diabeł ogonem przykrył. Że zostawiłeś okulary na biurku i szukasz po całym domu. I nie wiesz, gdzie są. Moja żona podchodzi do mnie i mówi, Piotrusiu, nie widziałeś tego? Ja mówię, właśnie leży tu. O, faktycznie. To są nasze cele. Myślmy o nich. Dobrze. Teraz trzecia rzecz. Uświadomiliśmy sobie, odkryliśmy, że potrzeba nam chrystusowego wypchnięcia. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza, 10 rozdział i 2 wiersz. Bardzo ciekawe słowa. Uwaga. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po 2 do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I uwaga, teraz to jest bardzo ważne. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Nam potrzeba tego chrystusowego przyspieszenia, wypchnięcia. Dlaczego? To już wam powiem. Bo często nam się nie chce. Albo my nie widzimy potrzeby. Nie widzimy potrzeby. Nie widzimy potrzeby. W pierwszym kościele wiecie, co się stało? Oni też w Jerozolimie nie widzieli potrzeby. nie widzieli potrzeby. Fajnie, mieli wspólnotę fajną, się spotykali, może tak jak my, śpiewali, na instrumentach grali, urodziny obchodzili, nie chciało się ruszyć. Fajnie było, nie chciało się ruszyć. Wiecie, czym im Pan Jezus pupy przypalił? Przypalił im prześladowaniem. Musieli się rozejść na dalsze miasta Judei, Samarii, po krańce świata. Musieli się ruszyć. Pan Jezus zlikwidował ich ciepełko, żeby się ruszyli. Potrzeba nam tego Bożego wypchnięcia. Módlmy się o to, dlatego że skutecznej, a jednocześnie niosącej radość Panu misji nie da się prowadzić o ludzkich siłach. Nasz Pan lubi radosnych dawców, ale nie ma radosnego dawcy bez dotknięcia Zbawcy. Nie ma radosnego dawcy bez dotknięcia Zbawcy. Jak zbiera się tu pieniążki, radośnie dajesz czy nie? Nie ma radosnego Zbawcy bez dotknięcia Zbawcy. My sobie uświadamiamy to, że potrzeba nam jako wspólnocie Bożego dotknięcia, modlitwy pokutnej. I właśnie styczeń rozpoczniemy miesiącem, jako miesiąc modlitwy. Będziemy się modlić i pościć przez cały miesiąc, bo potrzebne nam jest Jego dotknięcie. Tu nie chodzi o działalność ewangelizacyjną czy jakąś, o propagandę, co powtarzam bez przerwy. Tu chodzi o to, byśmy wychodzili do ludzi z Jezusem Chrystusem. Dalsza rzecz, czwarta. Potrzeba nam pewnego cudu. Cudu nam potrzeba. Wiecie, jaki to cud? Polacy, jakiego wy potrzebujecie cudu? Jakiego cudu? O, dużo tych cudów by tu się przydało, ale jeden jest ważny. Cudu zespołowej gry. Żebyśmy tak zaczęli działać w zespole, razem. My Polacy, jak już jest nas ta parę osób więcej, to już byśmy się podzielili. Tu tylko ja sam, ja zagram, ja nie podam. Nie. Żeby osiągnąć tak wielkie dzieła, jakie my mamy na oku, musimy grać zespołowo. Razem. Każdy tutaj jest potrzebny. Jeżeli rano wstajesz w niedzielę i myślisz, ja nie idę dzisiaj, beze mnie się nabożeństwo obędzie. Odbędzie się, prawdopodobnie się odbędzie. Ale to nie będzie takie samo nabożeństwo. Nie będzie takie samo. Ja jestem pastor, wiem co mówię. I wiecie, jak ja się czuję? Na przykład przychodzę na nabożeństwo i się rozglądam. Zbliża się 10:00 i jeszcze są pustki. Byłem w takim kościele. 10:00 to jeszcze puste ławki. Nie wiadomo, ile ludzi przyjdzie. Myślę sobie, mało nas tu jest. Mieliśmy taki zwyczaj, że rozpoczynaliśmy nabożeństwo modlitwą. I do tej modlitwy klękaliśmy. Tutaj to ciężko klękać, bo tutaj są metalowe jakieś części. Tam było łatwiej, klękaliśmy. Modliliśmy się, po tej modlitwie się podnosiłem. To było gdzieś 5-10 po 10:00. No, jest sala troszkę wypełniona. Spóźnialscy przyszli, cicho usiedli. No, dobrze, że w ogóle przyszli, ale to o czymś świadczy. Spóźniłbyś się na spotkanie z jakąś ważną osobą? Taksówkę byś wziął. Pojechałbyś taksówką, przyszedłbyś na czas i wcześniej, żeby jeszcze się tam przygotować, nie wejść do tego choćby prezydenta byle jak. Jakim mamy stosunek do siebie nawzajem? Do nas jako zespołu. Nam potrzeba tego cudu zespołowej gry, żebyśmy razem grali. Nie poradzimy sobie sami. Piąta rzecz. Potrzebujemy Chrystusowych rozwiązań. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale czytamy bardzo ciekawe słowa. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. W 5 wierszu jest, w 5 do 15, nie chciałbym czytać wszystkich tych wersetów, dlatego opowiem. Tam chodzi o to, że Jezus wysłał swoich uczniów na ewangelizację i wysłał ich, mówiąc tak, idźcie, niczego ze sobą nie bierzcie. Nie bierzcie pieniędzy, nie bierzcie żadnych dodatkowych środków, idźcie. Czytamy tutaj, że tych 12 posłał, powiedział, gdzie mają pójść i powiedział, co mają głosić, jak mają się zachowywać, że mają uzdrawiać słabych, przywracać życie umarłym, oczyszczać trędowatych, wypędzać demony i później powiedział od 9, nie bierzcie ze sobą złota, srebra ani miedzi, nie zabierajcie torby, dwóch tunik, sandałów, laski, gdyż robotnik wart jest swego wyżywienia. Czy Jezus miał braki finansowe? Nie miał. Czy Jego misja cierpiała na jakiś brak finansowy? Czy można było powiedzieć, nie, no nie idziemy, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy. Nie ma braków. Można wręcz powiedzieć, że na Bożych szlakach nie ma mowy o brakach. Nie ma mowy o brakach. Jeżeli są braki, to może to nie są Boże szlaki. Stąd nam też potrzeba Jego rozwiązań. Jego rozwiązań na te czasy. Powiem wam dlaczego. W Poznaniu stanowimy dosyć dużą wspólnotę. Pomyśleliśmy sobie, trzeba by chyba rozejrzeć się za czymś innym. Poszliśmy oglądać jakieś budynki. Okazałoby się, że moglibyśmy kupić sobie taki budynek czy inny za kilka milionów złotych. My tych pieniędzy nie mamy. Czy mamy usiąść i powiedzieć, Boże, no nie będziemy rozwijać się, nie mamy pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie będziemy się rozwijać, nie ma pieniędzy. Na Bożych szlakach nie ma mowy o brakach. Modlimy się o Jego rozwiązanie. Jakie jest Jego rozwiązanie? Może wcale nie kupowanie jakichś budynków. Może to, że każdy z nas rozejdzie się i w jakiś sposób coś stworzy. Może też to, że będzie nas więcej, jeśli zechcemy grać zespołowo, a nie będzie tylko każdy dbał o własne dobro. Wiemy z całą pewnością, że tam, gdzie Bóg prowadzi, tam zawsze problemom zaradzi. Oczywiście tutaj warto powiedzieć słowo o pieniądzach, bo Pan Jezus też powiedział, godzien wart jest robotnik swego wyżywienia, więc Pan Jezus był świadom, że ci ludzie muszą coś zjeść, muszą gdzieś się przespać i gdzieś umyć. I wart jest robotnik swego wyżywienia. Jak powiedziałem, nie jesteśmy teraz w jakiejś kulturze, gdzie się płacimy sobie w naturze. Jesteśmy w społeczeństwie, gdzie pośrednikiem tej wymiany towarowej jest pieniądz, więc on oczywiście jest potrzebny, on jest w obiegu i za jego pomocą wiele można osiągnąć. Wiele można osiągnąć. Dlatego ważne jest dawanie, chociaż gdy my mówimy o pieniądzach, że są ważne i o dawaniu, że warto dawać, to muszę to przypomnieć. Wiecie, co jest walutą w Królestwie Bożym? Jaki tu pieniądz jest w obrocie? Czym tu się płaci, żeby coś zyskać? Walutą Królestwa Bożego nie jest pieniądz, jest krew. Jest krew. Nie ma nic bez poświęcenia. I dopiero gdy to poświęcenie jest w imię Boże, z Bożym Duchem, wtedy można liczyć na efekty. Więc nam potrzeba Chrystusowych rozwiązań. I przejdźmy do trzeciej rzeczy, objawione. Co nam się po tym wszystkim tu objawia? Po pierwsze, gdybyśmy zajrzeli do Efezjan 4, 11-13, to jest fragment, który bez przerwy nam towarzyszy tej jesieni. Bez przerwy nam towarzyszy. Zobaczcie, ważny fragment. Czytamy tutaj takie słowa. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań. Po prostu potrzeba nam doświadczenia Boga. W Kościele nie działa tylko organizacja, logistyka, wykształceni ludzie. Tu działają Boży ludzie. Nie ma nic złego w wykształceniu, w logistyce czy innych sprawach. Ale jeśli tam nie ma działania Ducha Bożego, to nie jest organizm. To się staje zwykła organizacja. Nam potrzeba doświadczenia Boga, stania się naocznym świadkiem Jego działania. Jego działania nie tylko ze sceny, Jego działania też w Twoim życiu. W Twoim życiu. Jak On w moim życiu działa. W moim życiu, jak On działa. Myślę też, że widać, że potrzeba nam wyjścia na szerszą przestrzeń. Wyjścia na szerszą przestrzeń. Myślę, że niedługo to pomieszczenie będzie dla nas za ciasne. Co potem? Myślę, że warto myśleć o tym teraz. Być otwartym na to. Nie wiem, czy wiecie, NLC, ten budynek, to jest za małe. Wiecie, no jest za małe. Ktoś to musi wyraźnie i głośno powiedzieć, to jest za małe. Tam trzeba coś dobudować, bądź zmienić lokalizację, bo to jest za małe. Tam się nie da prowadzić działalności, która byłaby, powiedziałbym, taka, żeby... Teraz ona jest za droga po prostu. Z różnych powodów. Trzeba o tym pomyśleć. Nam trzeba wyjścia na szerszą przestrzeń, bo my tu czy gdzie indziej się dusimy. I teraz pod koniec, podsumowując to wszystko i myśląc o przyszłości, musimy zobaczyć, że nam potrzeba wyjścia na szerszą przestrzeń. I na koniec moje spostrzeżenie. Moje spostrzeżenie jest takie. Słuchajcie, oby... Jeżeli wy czujecie jakiś pokój wewnętrzny, to dobrze, może, dlatego że nasza wspólnota może być wspólnotą spokoju. Ale słuchajcie, ona nie może być wspólnotą gnuśności, wspólnotą lenistwa, wspólnotą nieróbstwa, samozadowolenia, gdzie tylko my w naszym kręgu jesteśmy i jest nam dobrze. Jezus miał na oku świat. I to, że my jesteśmy małą wspólnotą na razie, nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności za świat. Nie znaczy. Jesteśmy odpowiedzialni za świat. Powstańmy do modlitwy.